Masz prawo. W Polskim Radiu Białystok.
W audycji Masz prawo. Dzień dobry, mówi Państwu Dorota Niebrzydowska. Dziś temat bardzo trudny, ale bardzo ważny, bo będziemy rozmawiali o tych, którzy w naszym życiu zajmują szczególne miejsce, czyli o dzieciach. Dzieci, które my dorośli mamy obowiązek chronić, obowiązek dbać o ich dobrostan. Czy to robimy? O tym porozmawiam z adwokat Ewą Leśnikowską, mediatorem, zastępcą prezesa Centrum Mediacji przy Izbie Adwokackiej w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani mecenas jest też właścicielką kancelarii adwokackiej uhonorowanej certyfikatem Kancelaria Przyjazna Dziecku oraz jedynej w Polsce kancelarii adwokackiej będącej sygnatariuszem Karty Praw Dziecka w biznesie. No to myślę, że właściwy adres. Zaczniemy od ustawy, która zaczęła obowiązywać prawie miesiąc temu, bo 15 lutego znowelizowane przepisy ustawy z 2016 roku dotyczące przeciwdziałania przestępczości na tle seksualnym. Czy to oznacza, że ustawa z 2016 roku niedostatecznie chroniła interesy małoletnich?
Zdecydowanie. Coraz to częściej mamy do czynienia z sytuacją, w której dochodzi do krzywdzenia dzieci. Dzieci padają ofiarą krzywdzenia ze strony najbliższych, ze strony nauczycieli, wychowawców. Przepisy, które weszły w życie w 2023 roku, mają na celu skuteczne przeciwdziałanie krzywdzeniu dzieci i wzmacnianie instytucji, organizacji, szkół, przedszkoli w dążeniu do zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa.
Czy było to związane z jakimiś trudnymi sytuacjami, z którymi musieliśmy się mierzyć, że dopiero w zasadzie coś, co zdarzyło się spektakularnego, zmusiło do tego, żeby przepisy zostały zmienione?
Latem ubiegłego roku poruszyła opinię społeczną historia Kamilka z Częstochowy, który został zakatowany przez swoich opiekunów. Dziecko zmarło. Wówczas organy państwa, organy władzy publicznej, organy administracji publicznej, jak też zwykli ludzie, zaczęli się zastanawiać, czego zabrakło. Czy zabrakło procedur, czy niewystarczające były przepisy prawa, a może zabrakło zwykłej ludzkiej empatii i życzliwości.
I pewnie wszystkiego.
Dokładnie. Z tych pytań narodziła się odpowiedź w postaci ustawy zmieniającej przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz niektórych innych ustaw. Przepisy te weszły w życie i obowiązują.
To co w tych przepisach jest takiego, co spowoduje, że do, no mamy nadzieję przynajmniej, że do podobnych sytuacji nie będzie dochodziło?
Te przepisy wprowadziły w życie kilka narzędzi, a mianowicie został powołany zespół ekspertów, który ma analizować zdarzenia, na skutek których małoletni ponoszą śmierć albo doznali ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Kolejne narzędzie to zespół do spraw oceny zdarzeń, na skutek których małoletni właśnie doznali śmierci albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Zespół do spraw ochrony małoletnich. Niezwykle ważnym narzędziem, jakie wprowadziła ta ustawa, są standardy ochrony małoletnich. Polski ustawodawca przewidział również wprowadzenie Krajowego Planu Przeciwdziałania Przestępstwom przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę małoletnich oraz wprowadzenie Krajowego Planu Przeciwdziałania Przemocy na szkodę małoletnich.
To zacznijmy może od tych standardów. Co to są te standardy, skąd się wzięły i no właśnie, przede wszystkim o czym mówią?
Standardy ochrony małoletnich to zbiór zasad, które stawiają ochronę dziecka w centrum działań i wartości organizacji i tym samym pomagają tworzyć bezpieczne, wolne od przemocy i przyjazne środowisko we wszystkich podmiotach działających na rzecz dzieci.
Czyli w organizacjach, które dziećmi się zajmują. I gdybyśmy mieli wymienić takie organizacje, to wymieniamy na początek, no właśnie, jakieś placówki opiekuńcze?
Dokładnie. Wymieniamy wszystkie podmioty prowadzące działalność oświatową, opiekuńczą, wychowawczą, resocjalizacyjną, religijną, artystyczną, również podmioty prowadzące działalność medyczną, rekreacyjną, sportową, związaną z rozwijaniem zainteresowań. Czyli wszystkie te podmioty, które działają na rzecz dzieci.
Muszą stosować standardy ochrony małoletnich. No to w jakim stopniu, albo może nie w jakim stopniu, jakie są te standardy?
Standardy powinny być dostosowane do charakteru i rodzaju podmiotu lub działalności, a przede wszystkim powinny określać zasady zapewniające bezpieczne relacje pomiędzy małoletnim a personelem placówki lub organizatora, a w szczególności zachowania niedozwolone wobec małoletnich. Dodatkowo standardy te powinny opracować zasady i procedurę podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego. Dodatkowo w ramach tych standardów przewidziano obowiązek pewnej ewaluacji, kontroli realizacji tych standardów. Wszelkie podmioty, które wymieniłyśmy wcześniej, mają obowiązek co 2 lata dokonać przeglądu standardów, jak też wypracować nowe, lepsze rozwiązania na wypadek, gdyby te dotychczasowe były niewystarczające.
Tak się zastanawiam, czy na przykład zatrudniając osoby, które mają się opiekować naszymi dziećmi, mają pomagać naszym dzieciom w rozwoju, czy tutaj od razu nie należy jakiejś szczególnej troski dołożyć, żeby były to właściwe osoby, bo wiemy, że no chociażby ostatnie doniesienia, tak? Kamerka w szatni dla dziewcząt, które się przebierały do WF-u. Też nie założona przez kolegów, tylko właśnie przez nauczycieli.
W tym względzie również ustawodawca przewidział pewne rozwiązania, a mianowicie obowiązki nałożone na dyrektorów placówek oświatowych, medycznych w postaci dokumentowania tego, czy potencjalny kandydat na pracownika nie jest osobą karaną za przestępstwa na szkodę małoletnich. Dyrektorzy tego typu placówek mają obowiązek zażądać od kandydata na pracownika przedłożenia zaświadczenia o niekaralności, jak też sprawdzić wpisy na temat tego kandydata w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym, w rejestrze z dostępem ograniczonym, publicznym, jak też rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do Spraw Przeciwdziałania Wykorzystywaniu Seksualnym małoletnich poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w rejestr.
I takie osoby absolutnie nie mogą się pojawić w przestrzeni naszych dzieci.
Dokładnie, powinny być izolowane od pracy z dziećmi.
Dobrze, jeżeli takie osoby zostaną prześwietlone, oczywiście, czy mam nadzieję, że nie będzie dochodziło do takich sytuacji, ale jeżeli ktoś takiego kogoś jednak zatrudni, czy są przewidziane jakieś sankcje, czy możliwe jest tutaj weryfikowanie tego, kto się naszymi dziećmi zajmuje, czy to jest rola rodzica, czy to jest rola jednak dyrektora?
Każdy z nas powinien być wyczulony na krzywdę dzieci i powinien mieć na względzie to, żeby zabezpieczyć dzieci przed krzywdzeniem. Organy prowadzące placówki oświatowe, jak też organy nadzoru pedagogicznego mają prawo sprawdzać, czy placówki, o których mówiłyśmy wcześniej, wdrożyły standardy ochrony małoletnich, jak też nakładać kary grzywny, ewentualnie nagany, w razie stwierdzenia nieprawidłowości w tym zakresie.
Czyli jeżeli ja jako rodzic stwierdzam, że niestety standardy nie są przestrzegane, jeśli chodzi o jakąś placówkę, w której moje dziecko przebywa, albo na przykład ma zajęcia dodatkowe, to co z tym robię? Oczywiście idę na początek do dyrektora, tak?
Tak, idzie pani do dyrektora, wyjaśnia zaistniałą sytuację, sprawdza, czy standardy zostały wdrożone, w jaki sposób są realizowane. Jeżeli wyjaśnienia dyrekcji placówki są niewystarczające, wtedy rodzic zaniepokojony o dobro swojego dziecka ma prawo wystąpić o wdrożenie stosownej procedury do kuratorium oświaty.
Mogę też oczywiście na każdym etapie powierzania swojego dziecka sprawdzać te standardy, czy obowiązują w tej placówce, czy zostały wprowadzone i w jaki sposób są realizowane.
Jak najbardziej placówki, wdrażając standardy ochrony małoletnich, mają obowiązek poinformować o ich treści, tak swoich pracowników, jak też rodziców małoletnich. Standardy powinny być wywieszone na tablicach ogłoszeń, jak też umieszczone na stronach internetowych placówek, ewentualnie na Facebooku, jeżeli takowy jest prowadzony dla danej placówki. Co ważne, ze standardami ochrony małoletnich powinni być zapoznani nie tylko dorośli, ale również dzieci. Więc standardy powinny być opracowane w 2 wersjach. Dla dzieci w tej wersji uproszczonej, często obrazkowej.
I dotykamy tutaj takiego tematu, który w zasadzie od którego powinno się wszystko zaczynać, czyli od rozmowy z własnym dzieckiem. Tak, bo jeśli coś jest nie tak, to chyba dziecko powinno nas zasygnalizować.
Uważność to podstawa. wydaje nam się, że takimi najprostszymi objawami przemocy są siniaki, obrażenia ciała. Ale często nie mniej istotnymi, ale też bardzo ważnymi są te objawy, które ciężko dostrzec gołym okiem, tak? To, że dziecko nie chce wstać z łóżka, to, że jest przygaszone, smutne, wszystko to powinno nam zapalać taką lampkę ostrzegawczą w głowie. A przede wszystkim powinniśmy być otwarci, tak? Na tą krzywdę dzieci, obserwować czujnie to, co się z naszymi dziećmi dzieje. I to nie tylko z naszymi dziećmi, ale też z dziećmi sąsiadów, znajomych.
Masz prawo. W Polskim Radiu Białystok.
O niezwykle trudnych sprawach rozmawiamy z adwokat Ewą Leśnikowską, ale żeby uzmysłowić Państwu, że skala tego, o czym rozmawiamy, jest ogromna, to może chwilę o statystykach. Bo mówimy o przemocy wobec dzieci, mówimy o przemocy seksualnej, mówimy o przemocy fizycznej. No właśnie, ale ile z dzieci, czy są jakieś badania, tego typu przemocy doświadcza?
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę co 5 lat bada dzieci i młodzież, przeprowadza ogólnopolskie badania na reprezentatywnej próbie nastolatków w wieku od 11 do 17 lat. Ostatnie badania zostały przeprowadzone w 2023 roku. I te badania są zatrważające. Uwzględniają one trudną sytuację, w jakiej znalazły się dzieci i młodzież.
I nie dotyczą państwa w Afryce Środkowej?
Nie, dotyczą nastolatków i dzieci w Polsce. Badania uwzględniają sytuację związaną z COVID-em, związaną z wojną na Ukrainie. W ramach tych badań ustalono, że większość dzieci i nastolatków, bo aż 79% badanych respondentów, odpowiedziało, że doświadczyło choć raz w swoim życiu przemocy lub zaniedbania.
Przemoc, zaniedbanie? Stawiamy to na równi?
Zdecydowanie nie. Przemoc to sytuacja, w której przy wykorzystaniu przewagi, czy to fizycznej, czy to psychicznej, oddziaływujemy na drugiego człowieka, w tym przypadku mówimy o dzieciach i młodzieży, powodując u niego bądź szkodę psychiczną, bądź krzywdę, tą szkodę fizyczną. Zaniedbanie bardzo często ma miejsce w dzisiejszych czasach, tak? Kiedy to brakuje nam non-stop czasu na to, żeby się dzieckiem zająć, żeby wysłuchać jego potrzeb. Nie można pomiędzy tymi zjawiskami postawić znaku równości.
Ale pani mecenas, czy zaniedbanie to też jest zjawisko, które można prawnie uregulować?
Jak najbardziej. Jeżeli ono zyskuje na sile, jeżeli nie jest ono sytuacją jednostkową, to jak najbardziej podpada takie zachowanie pod formę znęcania psychicznego, które jest usankcjonowane w przepisach kodeksu karnego.
Znęcanie psychiczne, od razu mamy na myśli coś, co no, krzywdzimy kogoś rzeczywiście swoim czynem, swoimi słowami, swoją no właśnie nieuwagą?
Jak najbardziej. Definiuje się zaniedbanie emocjonalne jako niezaspokajanie podstawowych potrzeb emocjonalnych dziecka, kluczowych dla jego prawidłowego rozwoju, takich jak troska, wsparcie emocjonalne, zrozumienie. Jako przykłady zaniedbania emocjonalnego podaje się niedostateczne okazywanie uwagi dziecku, brak emocjonalnego zaangażowania w relację z nim.
I kto z takim roszczeniem może wystąpić?
Każdy, kto zaobserwuje uzasadnione podejrzenie, że faktycznie do takiego zaniedbania należy, do takiego zaniedbania dochodzi.
Ale w jaki sposób my możemy to, teraz w dzisiejszych czasach, kiedy dziecko w zasadzie może spędzać czas tylko i wyłącznie w domu, mając przeróżne gadżety dookoła siebie i uwagi rodziców prawie nie, albo zero, albo tak w niewielkim stopniu, prawda? Tylko zaspokajanie podstawowych potrzeb, czyli jedzenie, ubranie i no właśnie, no to mało kto może to teraz zaobserwować, że coś takiego dzieje się nawet obok u sąsiadów.
Jeżeli zabraknie uważności u rodziców, podmioty profesjonalne, które są wykwalifikowane w tym zakresie, czyli nauczyciele, pedagodzy, psychologowie szkolni, oni mają doświadczenie i oni mają wiedzę z zakresu psychologii i pedagogiki, która podsuwa im narzędzia w celu ustalenia, czy dziecku dzieje się krzywda. W tym zakresie pomocne są również statystyki. Jak odpowiadają dzieci w badaniach, o których mówiłyśmy, osobami, na których wsparcie mogły liczyć dzieci i nastolatki, byli matka w 65%, rówieśnicy spoza rodziny aż 64%, ojciec 45%, rodzeństwo lub inne dziecko z rodziny 38%, inny dorosły z rodziny 26%, psycholog lub pedagog 13% oraz nauczyciel lub nauczycielka 11%.
Czyli jednak rodzice.
Przede wszystkim.
Tak dość wysoko są tymi osobami, do których dzieci zwracają się o pomoc, jeżeli doświadczą pewnie tej przemocy, prawda? Bo ta przemoc może być również rówieśnicza. To nie jest tak tylko, że krzywdzą dzieci dorośli, ale dzieci krzywdzą się również same dookoła siebie, tworząc taką przestrzeń do krzywdy.
Słusznie zauważyła pani redaktor. Według diagnozy przemocy wobec dzieci w Polsce, tego badania z 2023 roku, najczęściej zgłaszanymi formami przemocy była przemoc ze strony rówieśników. Aż 66% respondentów, młodych ludzi, podawało ją jako główną formę przemocy. Poza tym przemoc ze strony bliskiego dorosłego, 32%, i wykorzystywanie seksualne bez kontaktu fizycznego to aż 26%.
Weźmy tą przemoc rówieśniczą, bo no tutaj przepisy prawa, jeżeli nawet pozwalają na to, żeby ukarać małoletniego za coś, co jest czynem karalnym, to i tak są dużo mniej takie restrykcyjne, prawda? Więc jak to zrobić, żeby do tej przemocy rówieśniczej nie dochodziło?
Przestrzeń w tym zakresie rozpościera się przede wszystkim dla szkół, dla placówek oświatowych. To tam powinny być prowadzone działania profilaktyczne i edukacyjne wśród dzieci i młodzieży, ponieważ tylko 1/3 uczniów według badań deklarowała uczestnictwo w zajęciach z zakresu uzyskania pomocy w przypadkach doświadczenia przemocy.
A jeszcze tutaj edukacja dochodzi, tak? Czyli musimy jeszcze dzieci uczyć tego, że mają prawa i o te prawa mogą się upominać.
Dokładnie. Dziecko to też człowiek, tylko że mniejszy, tak mówił Korczak. Standardy ochrony małoletnich, o których rozmawiamy w dniu dzisiejszym, zawierają nie tylko reguły działania na linii dziecko, nauczyciel, wychowawca, ale również zasady postępowania w sytuacji konfliktu czy przemocy pomiędzy dziećmi czy młodzieżą.
Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.
Statystyki brzmią zatrważająco. W zasadzie mało kto z młodzieży, dzieci nie doświadczył przemocy. To co możemy zrobić, żeby te statystyki poprawić? Żeby no, tych, którzy doświadczyli przemocy, było zdecydowanie mniej. Ja już nawet nie marzę o tym, żeby nie było ich wcale.
Ze względu na wysoki poziom rozpowszechnienia przemocy wobec dzieci i nastolatków, ich ochrona powinna być priorytetem zarówno dla władz publicznych, jak i całego społeczeństwa obywatelskiego. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę przygotowała szereg rekomendacji, które myślę, że warto wdrożyć w życie. Najważniejsze z nich to zwiększanie skali działań profilaktycznych i edukacyjnych, wzmacnianie działań mających na celu edukację społeczeństwa oraz zmianę postaw w zakresie reagowania na podejrzenie przemocy i właśnie wprowadzenie standardów ochrony małoletnich.
Bardzo ważnym moim zdaniem tutaj w tych rekomendacjach jest to, żeby też edukować rodziców, edukować dorosłych, że to zaniedbanie jest takim poważnym problemem, że dzieci potrafią je zdefiniować i określić, że jednak no to boli.
Dokładnie, trzeba o tym pamiętać, że standardy ochrony małoletnich to nie tylko szereg obowiązków nałożonych na dyrektorów placówek, jak też na nauczycieli, pedagogów i psychologów, ale to obowiązki płynące dla każdego z nas. Tak naprawdę w życiu codziennym każdy z nas ma do czynienia z dziećmi. Standardy ochrony małoletnich mają na celu to, żeby wyostrzyć nasz wzrok na krzywdę dzieci, na ich zaniedbanie emocjonalne. Nikt z nas nie powinien powinien być obojętny.
Ale trudno jednak wypracować w sobie taką postawę reagującą, jeżeli widzi się nawet krzywdę dziecka, ewidentną krzywdę, jak się widzi, to domyślam się, że każdy z nas zareaguje. Ale w momencie, kiedy jest to takie zaniedbanie, widzimy, że dziecko może często przebywa samo, że jest smutne, nawet w tych relacjach sąsiedzkich, trudno jest podejść do rodziców i powiedzieć, coś się dzieje z państwa dzieckiem.
Niezwykle trudne są tego typu sytuacje. Boimy się reagować, zamykamy oczy, uszy na krzywdę dzieci. Aczkolwiek trzeba pamiętać też o tym, że każdy, kto weźmie wiedzę na temat uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, ma obowiązek zgłosić ten fakt organom ścigania, a niepoinformowanie o przestępstwie stanowi również przestępstwo.
Zrobiło się strasznie. Nawet trochę postraszyłyśmy tutaj, że jednak reakcja jest w przepisach prawa wymuszona. Powinniśmy tak działać. Pani kancelaria ma certyfikat kancelarii przyjaznej dziecku. Co to oznacza?
Moja kancelaria została uhonorowana w ubiegłym roku takim certyfikatem. Certyfikat ten przyznaje kapituła konkursowa zorganizowana przy Komitecie Ochrony Praw Dzieci. Świadczy ten certyfikat o tym, że w mojej kancelarii stosuje się kulturę obsługi prawnej, która minimalizuje negatywne emocje w ramach konfliktu rodziców z dziećmi i przede wszystkim kładzie nacisk na dobro dzieci w szeregu spraw, jakie prowadzę, a mianowicie reprezentuję małoletnich w postępowaniach w charakterze ich reprezentanta w sprawach karnych, jak też cywilnych, a również w ramach swojej kancelarii prowadzę postępowania rozwodowe, jak też sprawy o alimenty, o kontakty, o ustalenie miejsca pobytu z dziećmi. I wszędzie są dzieci. Skupiam się w swojej pracy również na tym, aby wszędzie tam, gdzie jest możliwość polubownie rozwiązywać konflikty, propagować mediację jako alternatywną metodę rozwiązywania sporów.
I ta mediacja właśnie jest przyjazna dzieciom?
Mediacja jest przyjazna dzieciom. Staram się zwracać uwagę uczestnikom mediacji na to, aby przede wszystkim myśleli o swoim dziecku, jeżeli sprawa dotyczy dziecka, bo tak naprawdę nawet jeżeli rodzice się rozstaną, rozwiodą, to dziecko jest tym, co wiąże ich na całe życie.
No tak, dzieci nie można się pozbyć po prostu. Nie mówię tego w złym tego słowa znaczeniu, tylko właśnie w dobrym, że dzieci są z nami na całe życie i łączą bardziej może nawet niż kredyt.
Zdecydowanie.
O ile do tego dorośniemy i będziemy wiedzieli, że to trzeba rzeczywiście do tego dorosnąć, żeby pamiętać, że to dobro dzieci jest najważniejsze. Trzeba nauczyć się reagować, trzeba nauczyć się tej uważności. Czy dziecko w mediacji może uczestniczyć? Czy ma tam swój głos?
Nie ma przepisów, które by zabraniały udziału dziecka w mediacji. Jeżeli strony wyrażą na to zgodę, to jak najbardziej taka możliwość istnieje. W szczególności, jeżeli dziecko ma już kilkanaście lat, może wypowiedzieć się na temat swojej sytuacji. Zresztą, co istotne, w ramach zmian w przepisach, o których rozmawiałyśmy, wprowadzono do Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego obowiązkowe wysłuchanie dziecka we wszelkich sprawach, które dziecka dotyczą. Sąd ma taki obowiązek. Jeżeli od takiego obowiązku odstępuje, to powinien uzasadnić decyzję w tym zakresie.
Czyli ustawa nałożyła obowiązki na rodziców, na organizatorów wypoczynku, na wszystkie placówki zajmujące się dziećmi, ale także i na sądy.
Tak.
Dziękuję serdecznie. Moim i Państwa gościem była adwokat Ewa Leśnikowska, mediator, zastępca prezesa Centrum Mediacji przy Izbie Adwokackiej w Białymstoku. Dziękuję bardzo. Za chwilę popołudnie z Polskim Radiem Białystok. Zostańcie Państwo z nami.
Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.